przyszedłem Wam opowiedzieć swoją historię, jak to wygląda w sporcie zawodowym, jak mi udaje się ten sport zawodowy godzić z normalną pracą, pozornie wyglądającą, bo nie idę na 8 do pracy i nie wychodzę o godzinie 17 czy 18 z biura. Mam trochę inny cykl pracy i treningów.
Nazywam się Cyprian Majcher i witam Cię w podcaście Elite Mentality, audycji tworzonej dla osób pragnących poznać sposób myślenia, nawyki i mentalność ludzi, którzy osiągnęli mistrzowski poziom w swoich dyscyplinach. Witam Was już w 13 odcinku podcastu, a dzisiaj moim gościem będzie jeden z najlepszych zawodników MMA w Polsce, Piotr Strus, który jest też wielokrotnym mistrzem Polski w kickboxingu i zdobywcą Pucharu Świata w Sanda. Przez ponad 2 lata związany był z federacją KSW, a już niebawem będzie walczył o mistrzowski pas ACB, czyli jednej z najlepszych federacji MMA na świecie, w której jak dotąd jest niepokonany. Na co dzień trenuje w Berkut WCA Fight Team, a oprócz tego, że jest jednym z najlepszych fighterów MMA w Polsce, to jest także właścicielem firmy IT i w tym podcaście powie, w jaki sposób uzyskać synergię w życiu, by móc poświęcić się swojej najgłębszej pasji i co ważne, co zrobić, by w niej wytrwać. A partnerem tego podcastu, jak wiecie, jest SoulFabs, na którego stronie znajdzie się naturalne specyfiki słynące ze swych niesterydowych właściwości wspomagania wydolności oraz energii, jak Shroom Force, który jest naturalną mieszanką opartą na połączeniu właśnie grzybków witalnych, jak Cordyceps, które polecał m.in. gość tych podcastu Bronek Olenkowicz. Na hasło, które znajduje się w opisie odcinka, możecie znaleźć najwyższą możliwą zniżkę, a więcej informacji znajdzie się na stronie www.soulfabs.eu.
Cześć Piotr.
Witam.
Wielkie dzięki za przyjęcie zaproszenia do naszej rozmowy, a chciałoby się powiedzieć tak naprawdę, że najgorętsze nazwisko tego lata z Ciebie, bo jeśli ktoś nie śledzi Twoich poczynień, to już za miesiąc stajesz przed życiową szansą zawalczenia o pasce Federacji ACB, no i zostania pierwszym polskim mistrzem tej organizacji. Powiedz, jak się czujesz przygotowany przed tą walką? Czy bardziej taki jesteś podekscytowany, czy poddenerwowany?
Znaczy wiadomo, że ekscytacja na pewno ma miejsce, delikatne nerwy też, bo zdajemy sobie z tą sprawę, że no tylko myślę, że gdzieś tam człowiek chory i nazwijmy to głupi nie boi się, bo każdy z nas, myślę każdy z zawodników boi się porażki, boi się przegranej, boi się przegrać w kiepskim stylu, bo jeżeli się przegrywa na dystansie 5 rund po wyrównanej walce, no to łatwiej przełknąć tą gorycz niż wchodzimy nokaut, dziękuję, do widzenia. Więc każdy się tego na pewno obawia, ale ogólnie ja się czuję bardzo dobrze, jestem uważam w życiowej formie, myślę, że to się wszystko tak złożyło naprawdę bardzo fajnie, bo zarówno mój organizm, mam 30 lat w tym roku, tak więc jest to takie w kwiecie wieku jestem, no i wszystko się układa tak, że naprawdę faktycznie tak jak trenerzy to widzą nawet na jakichś tam metryczkach biometrycznych, badaniach i tak dalej, no to wszystko wychodzi na to, że naprawdę to jest taki ten topowy okres mojego życia, no i mamy ten pik, jeżeli chodzi o formę.
Super, a powiedz w takim razie, czy nie wytrącił Cię trochę z równowagi fakt, że walka została przełożona na miesiąc do przodu, bo myślę, że też w takim aspekcie fizycznym, że już no tak 2-3 tygodnie przed walką schodzisz na pewno z takiej objętości treningowej, więc tutaj czy nie jesteś troszeczkę tym faktem podenerwowany?
To prawda, że to nie jest nigdy łatwa sytuacja, kiedy nagle dowiadujemy się, że termin uległ zmianie. Ja mam taką dosyć zawiłą sytuację, bo ten termin się dwukrotnie już zmienił. Początkowo moja gala, na której ja miałem stoczyć walkę, miała być 11 sierpnia, potem 25 sierpnia, a teraz okazuje się w końcu 8 września. To jest, tak jak zauważyłeś, duży okres czasu. Na pewno wytrąca to mnie bardzo, jeżeli chodzi o plany życiowe, bo jeżeli chodzi o treningi, ja jestem ogólnie miłośnikiem tego, co robię, więc nawet jak jadę na wakacje, to mam ze swoją narzeczoną umowę taką, że musimy zapewnić mi atrakcje sportowe, bo w przeciwnym wypadku ja się będę nudził. Były takie wakacje w zeszłym roku jedne, gdzie po prostu mieliśmy tylko do dyspozycji leżaki, to chciałem trzeciego dnia stamtąd wracać, bo już miałem dosyć. Ale w momencie, tak jak mówię, takiej zmiany tych terminów, wracając do tematu, no to myślę, że dla nikogo nie jest to komfortowe. Wydłuża nam się okres mocno przygotowawczy, więc od razu trenerzy stają na głowie, co tu zrobić. Na szczęście, można powiedzieć, to było tak, że najpierw zmienili termin o 2 tygodnie, więc delikatnie przebudowaliśmy już to, ten cały cykl. No a teraz kolejne 2 tygodnie, no więc aktualnie złapałeś mnie na, nazwijmy to, lekkim roztrenowaniu, bo kazali mi po prostu zrobić tydzień wolnego po to, żeby chyba nabrać głodu, dystansu, no i żeby też te mięśnie trochę straciły tego napięcia, żeby było taki luz, więc faktycznie teraz zarówno trener Robert Jocz, jak i Karol Kosak, jak i dietetyk Jakub Mauricz, wszyscy stwierdzili jednogłośnie, że słuchaj, masz dyspensę na 7 dni, tak więc właśnie zajmuję się pracą, wróciłem do swojego zawodu, przez na 7 dni ogarniam bałagan w firmie, tak więc jest grubo i wesoło, miałem odpoczywać, a siedzę w papierkach.
No,
więc...
no tak, plus tej całej sytuacji jest taki, że Durajew ma taką samą sytuację, że on też wcześniej nie wiedział o tym, że walka zostanie przełożona o miesiąc, więc on tak samo pewnie jest troszeczkę wytrącony z tej równowagi i tak jak powiedziałeś, w tym aspekcie fizycznym troszeczkę to pomieszało twój plan cały, a w takim aspekcie mentalnym, bo też jest tak, że już nie możesz się doczekać, duża presja jest na tobie, bo gdzieś tam też media też mówią o tej walce troszeczkę jak o walce roku, bo gdzieś tam będziesz pierwszym pretendentem do pasa w tej federacji, więc jak to odbierasz pod takim kątem mentalnym?
Wiesz co, ja pod...
Nie czujesz presji?
Nie czuję w ogóle. Nawet tak jak sobie tu siedzimy i tak powiedzieli, że takie wielkie halo jest dookoła tej całej sytuacji, to nawet jestem trochę zaskoczony, bo ja naprawdę robię to, co lubię. Miałem 2-letnią przerwę od sportu, w sensie od MMA takiego zawodowego. Bardzo poukładało mi to wszystko w głowie, no i stwierdziłem po 2 latach, ja bez tego nie potrafię żyć. Ja lubię się ruszać, lubię się męczyć, lubię przełamywać swoje granice, lubię udowadniać wszystkim sobie samemu, że ja dam radę to zrobić, tak więc dla mnie to nie jest żadne obciążenie. Mam szczęście takie w życiu, że idę do swojej roboty, którą kocham robić, a od dawna wiemy, że jak człowiek robi to, co kocha, to nigdy nie idzie do pracy. Tak więc można powiedzieć, że jestem po części gdzieś bezrobotnym człowiekiem, całkiem nieźle radzącym sobie w życiu. Fajnie naprawdę to wszystko sobie poukładałem w głowie, tak więc żadna presja i tak naprawdę myślę, że nie chciałbym powiedzieć, że ja nie mam nic do stracenia, ale zawsze wiemy, że osoba, która albo od starożytności, jak państwo najeżdżało drugie państwo, no to państwo najeżdżane miało dużo do stracenia. To ta druga strona była silna i zdecydowana na atak. I to jestem ja. To ja idę Durajewowi odebrać jego pas, jego własność. Więc robię wszystko, żeby ten pas przyjechał do Polski. Jestem przekonany o swoich umiejętnościach, jestem przekonany o swojej formie. Tak więc naprawdę nie mówię, że nigdy nie ma takiej możliwości, żeby przegrać, ale nawet gdyby się tak zdarzyło, to nie rujnuje mojego życia, naprawdę. Ja swoje życie mam tyle fajnie poukładane już, że mam pracę, mam fantastyczną kobietę w domu, mam plany, marzenia, chcę je realizować, do tego mam fantastyczną pasję i zarazem sposób na życie, czym jest MMA. Tak więc to wszystko razem składa się w zajebiście piękny obrazek, te wszystkie puzelki. Tak więc, żeby zaburzyć tą harmonię u mnie takiego naprawdę fajnego życia, To naprawdę musiałaby się straszna tragedia w moim życiu wydarzyć.
Świetnie masz to poukładane, nie powiem. I takiej harmonii myślę, że każdy sportowiec może ci pozazdrościć, bo w większości myślę przypadków jest tak, że jakby stawiasz gdzieś na wszystko na jedną kartę i takie rzeczy poboczne, jak nie wiem, relacje nawet z rodziną, z dziećmi mogą kuleć, czy z bliskimi. A tutaj jeśli mówisz, że masz takie fajne wsparcie, taką relację, taka harmonia, coś pięknego, więc super, że masz to poukładane. A jeszcze...
Chciałbym, przepraszam, bo to zabrzmiało tak jakby strus w ogóle, sielanka. To nie jest tak, słuchajcie, wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, pamiętajmy o tym. Ja mam swoje problemy, małe, mniejsze, większe, jak każdy z nas. Każdy boryka się ze swoimi problemami i dla niego te problemy są największe w życiu. Bo jakby ciężko wejść w kogoś ciało i w kogoś skórę, żeby poczuć kogoś innego ból, zobaczyć jak on się czuje. Tylko to jest wszystko kwestia nastawienia w głowie, przewartościowania swojego życia, co tak naprawdę dla ciebie w życiu jest ważne. Ja, mając przerwę od sportu 2 lata, bardzo fajnie sobie to poukładałem, że dla mnie najważniejsze to jest harmonia w domu i naprawdę każdej osobie, nie tylko uprawiającej sport, ale nawet chodzącej do pracy od 8 do 16, polecam jakby usiąść sobie przy kominku, pomyśleć o tym, jakiego życie wygląda, bo jeżeli poukładamy swoje życie, że ten dom jest fajnie, mieć, nie wiem, fajną kobietę, plany, które gdzieś tam w przyszłości marzenia do zrealizowania, człowiek dochodzi do takiego wniosku, że to wszystkie te mniejsze, większe problemy, które mamy w życiu, to są tylko naprawdę takie małe płotki, które trzeba przeskoczyć, jak najszybciej je rozwiązać, nie odkładać tego na jutro, tylko zrobić to dzisiaj. I to wszystko wtedy pięknie naprawdę zaczyna wychodzić nam. Tak jak mówię, to nie jest tak, że ja mam jakąś receptę, nie wiadomo jaką odkryłem, to nie wiem, wow, i teraz jestem zbawiony.
Tak, ale fajnie to przewartościowałeś i jakby ustawiłeś sobie priorytety pod kątem swojego celu, więc to mi się bardzo podoba to, co powiedziałeś, że masz to wszystko fajnie ułożone. A jeszcze Piotr, w takim razie, zanim przejdziemy już troszeczkę bliżej do tej walki, powiedz, skąd w ogóle twój pomysł na ten wielki comeback, o którym wspomniałeś, bo może zachowując taką chronologię dla twojej kariery, dla osób, które cię bardzo nie znają, bo tak, byłeś bardzo dobrym zawodnikiem, miałeś kilka dobrych walk w KSW, potem cię nie było w MMA, około 3 lat chyba, i może część środowiska no, straciła troszeczkę nadzieję, że znowu wrócisz do ringu, a ty nie dość, że wróciłeś, to jeszcze no, będziesz walczył teraz o pas z jednej z największych organizacji MMA na świecie, więc zastanawiam się w ogóle, czemu odszedłeś od MMA.
To się nałożyło tak naprawdę kilka spraw. Po pierwsze, gdzieś tam niefortunne decyzje w życiu, które nawarstwiały się i powodowały problemy. Dwa, brak tej harmonii, o której ci wspomniałem, przez co chodziłem rozdrażniony, nie wiedziałem, gdzie jest moje miejsce, co zrobić. Trzy, źli partnerzy, złe osoby dookoła ciebie, które źle ci podpowiadają w tym wszystkim, no i błądzisz jak naprawdę ślepa osoba we mgle do tego jeszcze. No i następuje taka sytuacja, że nagle twoje życie zaczyna się porządkować i czegoś ci w nim brakuje. I ja jakby dostrzegłem, że tego, czego mi brakuje, to jest ta rywalizacja, to jest ta adrenalina związana z wyjściem do oktagonu, walkami. Naprawdę dużo czasu poświęciłem kiedyś przed tą przerwą, żeby być w tym miejscu, kiedy powiedziałem, dobra, robię przerwę. Fakt faktem, że ta przerwa też była podyktowana pewnymi tam zawiłościami kontraktowymi z Federacją KSW. Przez tą przerwę jakby dwuletnią ten kontrakt mi wygasł, byłem wolnym zawodnikiem. Nagle święto, bo jak dzisiaj, to było święto pizzy. Dostaję telefon od swojego kolegi, aktualnego menadżera Artura Ostaszewskiego i mówi, słuchaj, jest taka propozycja, w Olsztynie za 10 dni jest gala ACB, no i wypadł właśnie rywal dla byłego oponenta Borysa Mańkowskiego. Ja wtedy nawet nie wiedziałem do końca tak Carew, tak mówię, coś tam kojarzę, ale mówię, dobra, raz, dwa, wrzucę to sobie tak zwany bęben, prześwietla gościa, no i daję ci odpowiedź. No dobra, dobra, to nie czekaj.
Rozumiem, że to było w tym okresie twojego roztrenowania.
Nie, totalnego, ja byłem na pizzy, właśnie 4 pizze zjadłem.
10 dni przed walką.
Tak, 10 dni, tak. Na szczęście dogadaliśmy się na catchweight 8-8, więc gdzieś tam z tych 96 kg 8 się udało szybko zrobić. Wiadomo, że to woda. No i tak już jak pierwsza walka była, zgodziłem się na to ACB w tym Olsztynie. Zobaczyłem, jak ACB bardzo fajnie podchodzi do organizacji, jak bardzo fajnie podchodzi do zawodników, jak dba o ciebie, jak to wszystko fajnie wygląda. Stwierdziłem, ta federacja jest fajnym miejscem dla mnie i jakby wiadomo, na pewno następna rzecz, ja wygrałem tą walkę, wygrałem dosyć spektakularny sposób tą walkę, bo Carew nie wyszedł do trzeciej rundy bodajże, do trzeciej, chyba tak, chyba do trzeciej. Tak więc to był kolejny bodziec do tego, że może warto wrócić do tego. No i tak to się wszystko potoczyło potem. Fajnie, bo nagle zrobiło się głośno, spektakularna wygrana, odezwał się jeden sponsor, drugi sponsor, gdzieś zaczęły się to te sprawy finansowe też układać lepiej, że z tego sportu jednak da radę się jakoś tam utrzymać i godnie żyć. Do tego wiadomo, mam swoją firmę, wszystko to się teraz fajnie spina.
Czyli to nie była świadoma decyzja o tym powrocie? Troszkę przypadkiem to wyniknęło.
Oczywiście, to było z impulsu, po prostu był impuls, to był tak naprawdę lekki przypadek, można powiedzieć, tylko zastanawiam się nad tym, nie ma w życiu przypadków, są tylko sytuacje, które są wykorzystane dobrze albo źle, tak więc to była dobrze wykorzystana sytuacja przeze mnie. Wtedy fajnie, że Artur Ostaszewski od razu o mnie pomyślał, mówię super, dobra, no to ja jestem zainteresowany. Dobra, to klepniemy tylko jeszcze Carew, żeby klepnął ciebie, że się zgadza, on się zgodził. Dobra, to za 10 dni się bijemy. Dobra, no to czas.
No i chyba sam nie przypuszczałeś, że z tego aż tak wyniknie, że będziesz się bił o pas w przyszłym roku już, prawda? Więc to,
no
trochę szybko się
dokładnie tak,
wszystko.
Że w ciągu roku jakby zyskałem miano walki o pas, no to nikt by tego nie przypuścił. No myślę, że to się gdzieś tam wszystko fajnie po prostu zaczęło spinać mi, tak jak mówię. Wiele osób mnie jakby pyta, co nastąpiło. Ta zmiana, Piotr Struzy się zmienił z zawodnika, nazwijmy to tak jak kiedyś nazywali, nudno walczącego w zawodnika, który teraz fajnie walczy, miło się go ogląda. Myślę, że to tak naprawdę się za dużo nie zmieniło, ja dorosłem po prostu i gdzieś te wszystkie poukładanie tych swoich układanek w głowie, tych puzli większych, mniejszych, ten spokój w domu, fajna partnerka, spokój w sprawach zawodowych, to wszystko się składa na ten jeden wielki sukces, który aktualnie...
Czyli czujesz, że zmieniło to się coś w twojej głowie po tej przerwie trzyletniej, czyli czujesz się bardziej dojrzały, tak? Masz większy spokój.
Na pewno, no, zakończyłem swoją jakby karierę, znaczy zrobiłem przerwę mając 27 lat i będąc chłopcem, a rozpocząłem nową karierę, myślę, że już będąc naprawdę facetem i który myśli o tym, żeby zadbać o swoją rodzinę, o swój dom, zbudować ten dom, posadzić drzewo, kupić sobie psa i spędzić tam resztę życia ze swoją partnerką, tak? Więc mam gdzieś tam swoje takie kanony wartości, którymi staram się kierować każdego dnia i trzymam się na razie ich bardzo ścisło i tak bardzo mocno i naprawdę uważam, że jest to gdzieś tam mój klucz do sukcesu.
No tak, z jednej strony to tylko 3 lata, ale pod kątem takiej, mówisz, mentalności i dojrzałości to aż 3 lata, bo dużo się zmieniło, tak jak mówisz, w twojej głowie gdzieś tam wróciłeś jako zupełnie inny zawodnik. A powiedz też, że miałeś kilka walk w KSW i zastanawiam się w ogóle, jakie to uczucie wychodząc na arenę KSW przed, no nie wiem, kilkuset tysięczną publicznością, bo występowałeś, no można powiedzieć, na otwartym Polsacie już po tym boomie na MMA, po tym słynnym freakfightie z 2009 roku Pudziana z Najmanem, którzy, no nie ma co ukrywać, rozpoczęli tą nową erę w historii KSW i MMA. Powiedz, jakie to uczucie w ogóle?
Wiesz co, ja jakoś nigdy nie miałem takiego oparcia na tą całą celebrytkę, na ten świat cały przed kamerami. Zawsze starałem się koncentrować i to się akurat nie zmieniło, że nawet tak jak powiedziałem, że to ta federacja, w której aktualnie jestem, jest dla mnie nawet trochę lepsza, bo ACB ma mniej show, więcej walk, prawda? To jest nawet ich hasło, które oni głoszą. I mi chyba lepiej z tym wszystkim, wiesz, więc nigdy jakby nie prężyłem się przed kamerą, nigdy nie chciałem robić żadnego tam wow ani fajerwerku przed tą kamerą. Zawsze uważałem, im skromniejsza osoba, tym bardziej prawdziwa osoba, im ta krowa mniej muczy, tym więcej mleka daje. No i to jest to jedno z tych zasad, które po prostu ja cały czas się trzymam tego, więc czy to jest milionowa publiczność, czy to jest tysięczna publiczność, czy to jest mała gala w Olsztynie, zawsze się tak samo denerwuję.
Ale nie mów, że to nie jest taka troszeczkę wartość dodana dla ciebie, bo jeśli występujesz przed kilkuset tysięczną publicznością, to też jesteś bardziej rozpoznawalny, rozumiem. I jeśli jesteś bardziej rozpoznawalny też dla ludzi, też więcej sponsorów się do ciebie odzywa. Jeśli masz więcej sponsorów, więcej pieniędzy. Jeśli masz więcej pieniędzy, to masz więcej możliwości na przygotowanie się do kolejnych walk. Czy to tak nie działa?
Bardzo dobrze powiedziałeś. To się tak składa oprócz tego ostatniego elementu, że masz więcej pieniędzy na przygotowanie do walk, bo mówiąc nieskromnie, myślę, że nie mam najwyższych zarobków w tym kraju, albo nawet myślę, że gdzieś tam chciałbym aspirować do średnich zarobków w tym kraju, jeżeli chodzi o fightera MMA, ale mi na przygotowania nie brakuje. To jest wystarczająca suma, ile ja zarabiam pieniędzy w ACB na to, żeby się dobrze przygotować. Wiadomo, każdy ma aspiracje, żeby więcej tych pieniędzy.
Ale mówimy teraz o finansowaniu tylko z MMA, bo rozumiem, że też masz swoją firmę
tak,
informatyczną.
Tak, ja tylko mówię tylko o MMA.
Więc to są oddzielnie
oddzielane. Sponsorzy, okay. Nie sponsorzy walki, że te pieniądze, które ja zarabiam, oczywiście chciałbym mieć ich więcej, bo to jest normalne, że każdy nie ma takiej kasy, której się nie da wydać, ale te pieniądze, które zarabiam, one wystarczają naprawdę, myślę, że na najwyższy poziom kampów i przygotowań, jakie chciałbym w swoim życiu realizować. Ja je realizuję naprawdę na wysokim poziomie. Teraz drugi aspekt to jest ta rozpoznawalność. Oczywiście, że nieraz się spotkaliśmy nawet z Arturem, czyli z menadżerem, że jak gdzieś tam odzywam się do jakichś firm, no to gdyby to było KSW, no to nie ma problemu. No a że jest to ACB, nie otwarty Polsat, no to my pomyślimy, oczywiście ten kontakt pomyślimy, to znaczy, że nigdy już nie odzwonimy do państwa. Na szczęście, mam to szczęście, fajnie powiedziane, że gdzieś mój menadżer i ja zdobyliśmy grupę naprawdę solidnych partnerów, którymi się otaczamy i naprawdę zapewniają nam naprawdę bardzo, ale to bardzo dobre warunki współpracy. Tak więc ja bym może nie mogę na to narzekać. Na pewno KSW daje ci tą rozpoznawalność, daje ci, twoja osoba staje się celebrytą w pewien sposób. Tylko tak jak ci powiedziałem wcześniej, ja nie do końca jestem osobą, która dobrze się czuje w tym środowisku. Ja nawet teraz właśnie wracam, jadąc do ciebie, wracam z Autowimaru, gdzie kręciliśmy spoty reklamowe odnośnie naszej współpracy. I mam problem z takim, żeby jakieś live wykręcić, żeby gdzieś tam się udzielać na tym Instagramie. Ja tego do końca nie czuję, to nie jestem ja. Po prostu, ja szczerze mówiąc, nawet te portale społecznościowe, które u mnie działają, czyli Facebook, Instagram, Twitter, gdybym mógł, ja bym to skasował.
A ktoś to prowadzi, czy ty sam prowadzisz?
Głównie prowadzę sam, ale wspiera mnie zarówno moja narzeczona, jak i mój menadżer. Okay. Wspierają mnie w tym ze względu na to, że Nikola z kolei ma firmę copywriterską, i marketingowo, no to wspieram je pod względem wszystkich jakichś tam nowości i tekstu, żeby to fajnie, ładnie spinać. A Artur z kolei jest taką osobą, która po prostu nie ukrywam, ja czasami nie mam ochoty nawet, wiesz, wchodzić tam, śledzić. To ci tyle czasu marnuje, to ci tyle pożera po prostu twojego czasu wolnego, że ja gdybym mógł, to ja bym w ogóle wyzbył się telefonu, albo bym sobie kupił taką Nokia 3030 bez internetu, bez niczego. Trzymałaby mi bateria 10 dni, byłbym przeszczęśliwy i tylko zadzwonić do rodziny, powiedzieć, że żyję, dziękuję, skupić się na treningu. To jestem ja jako prywatnie, byśmy powiedzieli, Piotrus, i ja naprawdę stronię od tego wszystkiego, ale wiemy, że nie będzie. Nie będzie dobrze, kiedy o te media społecznościowe nie będziesz dbał, tak więc jestem zmuszony do tego, uczę się tego. Właśnie teraz wracam też z tego, jak ci powiedziałem, Autowimaru, gdzie odbyłem szkolenie, jak kręcić teraz...
Naprawdę? Jak kręcić Instastory, tak?
Jak live'y kręcić.
Jest szkolenie,
wiesz?
Nawet.
Jest szkolenie, że tak, kamerę nie tak, na przykład taka ciekawostka, że nie można kręcić z góry, bo wtedy jakby ludzie patrzą na ciebie, jesteś nie, to dobrze nie wygląda, ale też z dołu jak kamera jest to też niedobrze, bo ludzie odczuwają wrażenie, że coś wywyższa się ponad nich. No i to są takie, wiesz, niuanse naprawdę, które podobno bardzo wpływają potem na liczbę followersów i odbiór tego wszystkiego. Sam widzisz, śmieszy cię to.
Mnie też super, ale kilka lifehacków sprzedałeś mi się słuchaczom, no to myślę, bo bardzo ciekawe rzeczy. Jeśli tak, mieliby więc... coś wynieść z tej rozmowy, to na będą też wiedzieć,
tak samo,
z jakiego kąta kręcić.
Kolejna fajna rzecz jest taka, że jak mamy na przykład selfie sticka i kręcimy live'a albo kręcimy jakieś instastory, to dużo ludzi patrzy się na wyświetlacz, po prostu przed sobą telefon, a to okazuje się, że nie. Trzeba się patrzeć w ten punkt, gdzie jest kamera, po to, żeby odbiorca wiedział o tym, że ty mówisz do niego, żebyś łapał z nim kontakt wzrokowy, pomimo, że jest to kontakt jakby przez ekran, to żeby on widział, że ty mówisz bezpośrednio do niego.
I dostałeś dzisiaj swojego pierwszego selfie sticka?
Tak, dostałem selfie sticka, oczywiście, no już mam zaplanowane, co mam nagrać, tak więc niebawem na pewno tak samo zauważycie wszędzie w portalach moich społecznościowych, że Strus kręci live.
Z chęcią się przyjrzymy w takim razie. Powiedz, Piotr, od takiej troszeczkę innej strony, od wartości, jakie daje ci sport, bo jak doskonale wiemy, sport uczy bardzo wielu rzeczy i zastanawiam się, czego nauczył ciebie, bo jesteś w nim bardzo dużo i jakie konkretnie wartości wniosło w twoje życie MMA?
Znaczy ogólnie ja uważam, jak będę miał syna albo córkę, to na pewno zapiszę na jakieś zajęcia sportowe, ponieważ wszystkie zajęcia grupowe, gdzie jest trener albo jakiś mentor, uczą przede wszystkim szacunku do drugiej osoby, uczą pokory, uczą dobrego zachowania, wychowania, ze względu na to, że jak jesteś w takiej grupie z obcym trenerem, nawet swoich rówieśników, to ja też pamiętam ze swoich młodych lat, wstydzisz się trochę, wstydzisz się wygłupić, pewne rzeczy jak źle zrobisz, bo ktoś nie ma tego zahamowania takiego z domu, że coś nie wypada zrobić, no to zostajesz od razu karę, następuje wtedy pokora w tym wszystkim, czujesz, że na tle całej grupy ty się wygłupiłeś. I takie lekcje, które nie są oczywiście chamsko zrobione, tylko są fajnie poprowadzone zajęcia, że trener albo gość, który prowadzi zajęcia, zwróci ci w subtelny sposób tą uwagę, to wtedy to dużo więcej w życiu jakby wnosi i na lata zostaje, bo ja pamiętam takie sytuacje ze swojego życia, gdzie gdzieś tam głupiego coś zrobiłem na treningu, trener mnie upomniał, no i nigdy więcej tego już nie powtórzyłem, więc myślę, że na pewno te wartości to się wynosi z takich zajęć grupowych, z wyjazdów na kolonie, więc ogólnie uważam, że wszystkie wyjazdy, to nie tylko stricte sportowe, bo nie trzeba jechać i zażynać swojego organizmu na kampach sportowych, ale zwykłe kolonie, nie wiem, sportowe, gdzie dziecko wyślemy, już abstrahując od tematu takiego, że ja prowadzę wiele treningów i przychodzą naprawdę do mnie, nie wiem, ludzie w wieku 16 lat, 17, 18, a nawet 30, nie potrafią zrobić przewrotu do przodu. Mhm. Ten świat naprawdę upadnie niedługo, kiedy będziemy tylko mieli wygimnastykowany kciuk do zmiany w pilocie programu telewizyjnego lub wybierania telefonu i to jeszcze z klawiatury 1-9 szybkie wybieranie albo głosowe. Tak więc fajnie naprawdę uważam, że posyłać dzieci, to jest taki apel już też trochę z boku naszej rozmowy, że wysyłać dzieci na kolonie, na obozy sportowe. Ja sam jestem informatykiem. Miałem za mało lata, miałem chyba 8 lat, jak tata kupił pierwszy komputer mi, ale kiedyś to życie inaczej wyglądało. Ja przychodziłem ze szkoły, nie siadałem do komputera, plecak w kąt, na dwór, budowało się domy na drzewie, budowało się bazy, grało się w piłkę, zdzierało się kolana, łokcie i teraz jakby mam porównanie nawet swoich rówieśników, że przychodzi kolega do mnie i mówi, słuchaj, ty tam potrafisz, nie wiem, kontakt przykręcić, coś? No pewnie, że potrafię, czemu nie wiesz? No nie wiem, bo nigdy mi nikt nie pokazał i tak dalej. takie rzeczy wynosi się po prostu ze środowiska.
To chyba jesteś jedynym informatykiem, który jest tak aktywny w środowisku. To jest do doświadczenia. Wiem, kiedyś jeszcze miałem taki okres, gdzie uczyłem się salsy, to pamiętam, że w szkole salsy 90% kursantów, jeśli chodzi o część męską, to byli właśnie informatycy. Dlatego, że to było jedyne miejsce, gdzie oni mogli w ogóle poznać jakąś kobietę. Ale to taka jest, więc jakby pod tym kątem jest, powiedzmy, ewenementem. Ale z drugiej strony o tych dzieciakach, no też rzeczywiście smutny temat, bo coraz mniej widać dzieciaków, które siedzą na podwórkach, chociaż plusem jest to, że gdzieś tam coraz więcej orlików jest zbudowanych i jakby kładziemy na to nacisk. A jeśli chodzi o, wspomniałeś o gdzieś tam swoim potomku, czyli powiedziałeś, że bardziej byś go zachęcił do takiej aktywności fizycznej, ale chciałbyś, żeby on w ogóle poszedł w twoim kierunku, w kierunku MMA?
Czy chciałbym, żeby moje dziecko poszło w MMA?
Tego bardziej się... w twoje ślady.
Nie powiem ci teraz, bo to wiesz, życie się bardzo zmienia. W dniu dzisiejszym powiem, że nie. Że dałbym mu przede wszystkim prawo wyboru. Chciałbym naśladować jakby swoich rodziców w wychowaniu, mnie, czyli ja od najmłodszych lat byłem wysłany na akrobatykę, potem trenowałem piłkę, potem koszykówkę, potem siatkówkę, potem była przerwa w ogóle od sportu, bo Piotrek zajarał się komputerami, więc miał ten taki okres, że nie chodził na zajęcia dodatkowe, potem tata zapisał go na basen, potem na karate, z karate tata się pokłócił, więc mnie zabrał, zapisał mnie gdzieś tam, potem znowu jakaś była lekka przerwa, no i nagle w wieku tam 16 lat Piotrek doszedł do wniosku z kolegami, żeby się zapisał na jakąś sztukę walki. I to jest fajna droga, bo tak naprawdę moi rodzice mi nigdy nie narzucili nic. Mój tata jest z wykształcenia budowlańcem, moja mama księgową. Tak więc nie poszedłem w nikogo ślady. Oni dali mi prawo wyboru, żebym zrobił to, co bym chciał. Byłem dzieckiem, marzyłem o tym, żeby przejąć po tacie firmę i stworzyć wielką firmę budowlaną, informatyczną. Nigdy nie marzyłem o tym, żeby być jakimś wybitnym sportowcem. Te plany dopiero przyszły wtedy, kiedy w tym sporcie zacząłem coś tam wygrywać, jakieś osiągi sportowe, zaczęło mi to wychodzić. No i wtedy tak naprawdę, pomimo że nie mogę powiedzieć, że mój tata nie zaszczepił we mnie sportu, bo zaszczepił tym, że dawał mi szansę. Ja w wieku 3 lat jeździłem na nartach już na przykład, bo jeździliśmy w góry, mój tata mnie tego nauczył, potem instruktorzy i tak dalej. Ale dał mi prawo, żebym ja sam zdecydował, co ja w tym życiu będę chciał robić. I zarówno ta informatyka, jak i ten sport, to nie jest coś, co mi ktokolwiek kazał. Fakt faktem, naciskali na mnie rodzice, masz się uczyć, dlaczego dostałeś 2, a nie 4. Oczywiście bez aspiracji też nie było jakichś tam chorych sytuacji w domu, że mam być czerwonym paskiem. Ale też w moim życiu przyszedł taki moment, że zacząłem się na przykład dobrze uczyć, pomimo że podstawówkę, szczerze mówiąc, to chyba na 3,5 skończyłem, w sensie średniej. Więc...
Ale fajnie, że miałeś taką bazę kondycyjną i siłową za dzieciaka, bo też można powiedzieć, że stosunkowo dość późno zacząłeś swoją karierę ze sztukami walki, bo dopiero w wieku 16 lat. Ale to fajnie, że wcześniej miałeś taką bazę, prawda? Więc się
tak, zgadza się. Jakby ja zawsze byłem w reprezentacji szkoły, w każdej super, dyscyplinie. Tak. Od piłki nożnej po piłkę ręczną, tak więc miałem szansę wykazać się na każdym przez pływanie. Zawsze byłem powoływany do tej kadry szkolnej, ale sporty walki faktycznie tak naprawdę przez przypadek w ogóle zacząłem trenować tak już profesjonalnie, bo to kolega wyciągnął mnie na salę na warszawski AWF. Potem oni odpadli przez maturę, ja zostałem, bo było mi szkoda po prostu. Gdzieś tam zaczęły być pierwsze te wyniki robione. Potem było marzeniem, że przyszedł trener, powiedział Piotrek, przyjdź na grupę ranną. No to już jak potem dostałem ten angaż na poranne treningi, no to już wtedy już byłem wtopiony w to.
Bardzo fajna historia i ciekawie mówisz. Piotrek, i nawet powiem ci, że znalazłem taką ciekawą informację na twój temat, że miałeś nawet, jeśli gdzieś tam mówimy o takich kwestiach, troszeczkę właśnie mentalności, jak ona miała gdzieś tam wpływ na ciebie, że znalazłem nawet twój wykład o psychologii sportowej dla Champions Consulting, to prawda?
To prawda.
Dobra, i ja powiedz, o czym tam mówisz.
Ja cały czas jakby współpracuję z Champions Consulting.
Można powiedzieć, że jesteś takim mówcą motywacyjnym, czy nie?
Nie.
Ale przedstawiasz tam swoją historię, rozumiem?
Tak, tak, bo ja współpracuję cały czas z Pawłem Habratem, jeżeli chodzi o psychologię sportu i bardzo nie lubimy... Oczywiście jakby to jest przez niego nauczone i wpojone mi, że bardzo nie lubimy tych wszystkich mówców motywacyjnych, bo to jest pic na wodę po prostu.
Troszkę żartobliwie to powiedziałem, bo wiem, że...
Ja wiem, ale ja też się do tego tak śmiesznie odnoszę, więc prawda jest taka, że pomimo, że jest to ogrywane pewnie jako mowa motywacyjna, to ja zawsze proszę, albo jak wchodzę na wykład, bo prowadzę ich całkiem sporo, to przedstawiam się jako sportowiec i przyszedłem wam opowiedzieć swoją historię, jak to wygląda w sporcie zawodowym, jak mi udaje się ten sport zawodowy godzić z normalną pracą, pozornie wyglądającą, bo nie idę na 8 do pracy i nie wychodzę o godzinie 17 czy 18 z biura. Mam trochę inny cykl pracy i treningów, no ale właśnie jakby przedstawiam im tą całą swoją drogę tak naprawdę 3 miesięcy przygotowań i momenty, kiedy mówię, że właśnie ważę 96 kilo, no i za tam 2 miesiące będę musiał jedyne 12 kilogramów ważyć mniej, a tak naprawdę 12-100, no bo taki będzie limit w mojej kategorii, to oni wow, ale jak to? Jak to można zrobić? No i wtedy rozbudowujemy swoją wypowiedź o to, że to jest ściema, że ja gubię wodę, odwadniam się po to, żeby wnieść limit wagowy, no a potem już na walce ważę spokojnie znowu 91, 91,5 nawet. No i
jakby... A poruszałeś tam takie kwestie, powiedzmy, z psychologii sportowej, czy z takiego treningu mentalnego, bo gdzieś tam też widziałem, że w samym programie mówiłeś o takim osiąganiu najlepszych wyników przy maksymalnym skupieniu.
Oczywiście, że tak, bo to jest tak, że...
Chcę mieć na myśli tutaj.
Omawiamy wszystkie aspekty, nawet jak sobie radzić ze stresem, jak bardzo ważna jest regeneracja, bo wiele osób nie uprawiających sport, tylko żyjących w takiej codzienności, czyli 8, ta 16, 18 praca, oni myślą, że jak oni pójdą do pracy, wrócą do domu, położą się na kanapie i pilota, to jest dla nich relaks. To wcale nie jest relaks. Ciało musi aktywnie wypoczywać, musi się to ciało wentylować, więc jeżeli my przyjdziemy z tyranii po robocie, bo to nie jest praca, bo praca raczej kojarzy się nam z czymś miłym i fajnym, a robota jest to jak kołchoz, 8-16 przychodzę, nienawidzę swojej roboty. Ktoś się położy kołami do góry na łóżku i przerzuca program i czeka tylko do dnia następnego, kiedy znowu odpali ten sam cykl i znowu w ten sam sposób pójdzie do pracy, wróci, znowu będzie to samo robił, to nigdy nie powiemy o tym, żeby on zaznał szczęścia, nigdy nie powiemy o tym, żeby on swoje ciało zregenerował, naładował tą baterię. Często też porównuję właśnie nasze życie do smartfona, bo teraz wszyscy je mamy w kieszeni.
Czemu, powiedz?
Nasze życie to jak telefon, że będziemy do niego dotąd korzystać, a się w końcu wyładuje i w naszym przypadku jest tak samo. Możesz eksploatować swoje ciało, ale w pewnym momencie przyjdzie taka czerwona lampka, naładuj mnie. No i niestety tego fragmentu swojego życia nie przeskoczysz. Musisz odpuścić trochę, musisz trochę zwolnić.
No tak, tutaj taka świetna analogia, naładuj mnie do takiej motywacji, bo troszeczkę to, o czym wspomniałeś, że część ludzi gdzieś tam przychodzi do domu, włącza telewizor, ale to też włącza telewizor dlaczego? Dlatego, że też może nie ma jakiejś misji życiowej wybranej, jakiegoś celu i też, co moim zdaniem też świetnie mi się opowiedziałeś na tym swoim wykładzie, bo mówiłeś też o osiąganiu takich najlepszych wyników, o świadomych celach, o świadomym wyborze celów i odpowiednich narzędzi do jego realizacji, mówiłeś, tak? Czy uważasz, że to zwiększa w ogóle poziom takiej motywacji?
Tak, bo na pierwsze pytanie, co każdy z nas musi odpowiedzieć, co nas w życiu motywuje do działania? To jest pierwsze pytanie, które każdy z nas sobie powinien zadać. Mnie, jak i każdego z was, motywuje jedna rzecz. Cel. Ale cel jasno określony. Cel do zrealizowania i cel prosto płynący z naszej głowy, czy powiedzmy z naszego serca. Czyli to jest nic innego jak nasze marzenie. Marzenie osiągnięcia czegoś. Jeżeli ten cel mamy, to nasze życie nigdy nie będzie nudne, bo będziemy dążyli do niego. Ale oczywiście to nie może być cel na zasadzie, chcę być bogaty. A, no to super, każdy chce być bogaty. To musi być cel realny. Cel musi wyglądać w następujący sposób. Chcę zdobyć pas mistrza kategorii średniej Federacji ACB. I idę od 2017, od lutego do dnia dzisiejszego po to, żeby ten pas zdobyć. I to jest cel płynący z serca, to jest cel jasno zrozumiale, przede wszystkim przemyślany jeszcze do tego przeze mnie, no i mam wyznaczone w swojej głowie kroki, co muszę zrobić, żeby ten cel zrealizować i on jest do zrealizowania. Nie ważę, czy ja go zdobędę w tym roku, czy go zdobędę w przyszłym. Ja go zdobędę, bo ja ten cel cały czas mam przed sobą i go zrealizuję. I to nas motywuje do działania. To mnie motywuje do tego, żebym ja codziennie rano wstawał o godzinie tam 7, zjadł swoje śniadanie, wziął garść pigułek, popracował chwilę, poszedł na trening, wrócił, no i swój cały cykl życia zaczynał każdego dnia identycznie. To jest ta motywacja.
Bardzo ciekawą rzecz, o której gdzieś tam, szczerze mówiąc, dawno nie słyszałem, bo nie powiedziałeś tylko o samym wyborze celu, który jest rzeczywiście jest bardzo ważny, ale wspomniałeś, to się też psychologii nazywa uruchomienie zewnętrznego zamiaru, czyli rzeczywiście ten cel musi być połączony z taką wewnętrzną twoją misją życiową, czyli można powiedzieć troszeczkę tak enigmatycznie z sercem, prawda, że gdzieś tam jeśli masz swój cel i on nie jest twój, ty go nie czujesz, bo powiedzmy, nie wiem, bo to jest cel twoich rodziców, powiedzmy, chcesz iść na studia prawnicze, bo tak naprawdę chcesz iść, im wmawiasz, że chcesz iść, ale gdzieś tam jeśli potrafisz się zamknąć w sobie, zamknąć na chwilę oczy i zapytać o ciebie, czy naprawdę to jest twój cel, to sobie uświadamiasz, że nie, to jest cel moich rodziców, a mój cel, powiedzmy, jest bycie, nie wiem, sportowcem, czy robienie czegoś innego, więc to jest... Super sprawa, którą poruszyłeś, że cel musi być twój.
I niestety to jest problem wielu młodych ludzi Dzisiaj, bo wiele osób idzie na studia zarządzania. Co ja po tych studiach będę robił, czym będę zarządzał, to ja tego nie wiem. Stosunki międzynarodowe, to jest taka zapchaj dziura. Robię to, bo mi starzy kazali skończyć studia, no to idę. Odbędę tam te parę godzin i mam wolne i potem idę z chłopakami na wale się. To nie jest naprawdę droga do sukcesu w życiu. Jeżeli spojrzymy nawet na osoby wybitne, które, nieważne w jakiej dziedzinie, które odniosły te największe sukcesy, nie wiem, Jobs, Tyson, to wszędzie zobaczymy jedną rzecz, że te osoby były zmotywowane tak mocno przez swój cel to do osiągnięcia, że one pod to podporządkowały całe swoje życie. I tak samo jest trochę ze mną, z moimi kolegami, że my nasze życie podporządkowujemy pod sport, pod pracę i pod rodzinę. Dla mnie jakby te trzy wartości gdzieś tam, nie będę mówił jak one są procentowo wypełniają moją głowę i moje serce, ale to są te trzy rzeczy, które są najważniejsze i to wszystko mnie motywuje do tego, jedno napędza się drugim, żeby to wszystko się realizowało pomału.
Rozumiem, że jeśli miałbym się ciebie spytać o twój cel, to rozumiem, że mi go sprzedałeś w poprzedniej odpowiedzi, czyli to jest pas.
Wierzę wcale, to jest cel ICB. Oczywiście, jeżeli chodzi o karierę sportową, to w tym aspekcie moim celem jest zdobycie pasa.
Ale... A za miesiąc?
A jak zdobędę już go, no to potem go chcę obronić 4 razy, skończyć karierę. Okay. Takie mam plany.
To masz szybki plan na karierę.
Dlaczego? Bo drugi mój jakby cel to jest taki, że marzę o tym, żeby wybudować swój dom. Wybudowanie domu wiąże się z tym, że w przyszłym roku biorę ślub z Nikolą, będę miał dziecko, będę miał dom, cała ta procedura, z której się śmieje, drzewo, dom, pies i dziecko, ale to jest też mój cel do zrealizowania. No i potem jest ten następny cel, który jest taki już bardziej ogólnikowy, o którym mówiłem, że nie można mieć takich jakby zamiarów w swoim życiu, ale chciałbym godnie żyć. No tylko, że na to godne życie składa się to, że dlatego właśnie łączę pracę z treningami, czyli mam pomysł, jak to zrealizować, bo zabezpieczam swoje tyły w swoim życiu, że ta firma, która się rozwija, raz prężnie, raz troszeczkę zwalnia, bo zawsze są wzloty i upadki, ale mam taki w głowie gdzieś tam koło zapasowe, że gdyby w tym sporcie nie do końca się potoczyła po mojej myśli wszystkie rzeczy, no to ja mam tą informatykę, mam tam co robić i to też zapewnia mi fajne życie i jestem w stanie z tego fajnie, godnie utrzymać rodzinę. Moim celem wcale nie są wakacje 12 razy na Malediwach w ciągu roku. Wystarczy, że fajnie pojedziemy nad polskie Mazury całą rodziną, będziemy szczęśliwi i wcale jakby grubość portfela nie musi świadczyć o tym, jak jesteś szczęśliwym człowiekiem, bo tak naprawdę jak bardzo szczęśliwym człowiekiem jesteś, to świadczy tylko to, jak masz to wszystko w głowie poukładane i jak się czujesz z samym sobą.
Super, świetnie powiedziałeś, Piotr, i to jest taki komfort, myślę, że naprawdę do pozazdroszczenia przez wielu, wielu sportowców, że masz ten background w postaci firmy informatycznej, że nie musisz się martwić tym, co się stanie, jeśli powiedzmy zdobędziesz jakąś, nie wiem, kontuzję podczas swojej walki, że nie wiem, odwrócą się od ciebie sponsorzy, bo będziesz miał długą przerwę. Daje ci to bezpieczeństwo i taki bardzo duży komfort, który rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, jest bardzo ważny. No i tutaj o tych takich aspektach mentalnych bardzo ciekawie się rozmawia, ale jeśli mielibyśmy, Piotr, przejść, nawiązując troszkę do tej walki, do tych aspektów treningowych, bo walczysz, tak jak wspomnieliśmy obecnie, o pasce tej jednej z największych federacji, można powiedzieć obok tam UFC i Bellator. No i w kontekście tego wydarzenia chciałbym pogadać o tym, jak się do walki przygotowujesz bardziej konkretnie. Jak konkretnie przygotowują się w ogóle zawodnicy MMA, bo stajesz przed wielką szansą i gdzieś tam, jeśli mielibyśmy zacząć od początku, czyli dowiadujesz się o tej możliwości kilka miesięcy wcześniej i na czym, powiedz, skupiasz się w przygotowaniach do tej walki? W jaki sposób masz to splanowane?
To tak, na początku trzeba poruszyć jedną ważną rzecz, że to nie jest tak, że ja nic nie robię, dowiaduję się o walce i zaczynam sobie cykl przygotowawczy. To nigdy tak nie wygląda. My jesteśmy tak naprawdę w treningu całe życie. Tak jak ci powiedziałem, ja nie lubię wypoczywać leżąc na leżaku. Mogę poleżeć 2 dni i dostaję od razu skrętu nóg i rąk, tak więc muszę od razu coś ze swoim ciałem i życiem robić. Więc dowiaduję się o walce, oczywiście nie wiem, chodzę sobie raz na trening, albo nie przychodzę na salę, tylko chodzę sobie biegać raz dziennie, chodzę na wake'a, na kajta, na cokolwiek, aktywność sportowa musi być. Dowiadujemy się o walce, no i zaczynamy wchodzić w tryb przygotowań. Tak jak od zawsze wiadomo, pierwszym etapem przygotowań jest siła. Tak więc rozpisujemy wiele treningów siłowych, to znaczy, że to są 3, maksymalnie 4 treningi siłowe w ciągu tygodnia. Dla takiego już szczegółowego określenia, jednostek treningowych trakcie tygodnia jest 11. To jest dwa razy dziennie.
Czyli ogólnie trenujesz, masz 11 jednostek, czyli dwa dni odpoczynku? Nie, czyli trenujesz codziennie po dwa razy?
Tak, codziennie po dwa razy oprócz soboty, bo w sobotę jest jeden trening. Aha. I niedziela jest dniem świętym, trzeba odpoczywać. Okay.
Ile czasu w ogóle trwa twój trening, jeśli się przygotujesz do walki?
To też nie możemy tego tak wszystkiego łatwo określić, że to trwa zawsze półtorej godziny. Czasami to trwa godzinę 20, czasami trwa 2 godziny. Nie przekraczamy jednostki dwugodzinnej, ale też ciężko wyrobić się mniej jak godzinę. Okay. Taka jest prawda. Wiadomo, że to nie jest też tak, że to jest 11 katorżniczych treningów, tylko zazwyczaj jest to poniedziałek, jest ciężki rano trening, wieczorem jest luźniejsza technika. We wtorek jest luźniejszy poranek, cięższe popołudnie. W środę na przykład mamy sparingi, więc to jest bardzo ciężka jednostka, no ale z kolei wieczorem idziemy na rower, czyli takie typowe już, nazwijmy to, złapanie tlenu, ale to też liczymy jako jednostkę treningową, okay. bo to nie jest tak, że nic nie robimy albo mamy wolne tego dnia, tylko trzeba iść się poruszać. No i tak jedziemy aż do soboty. W sobotę zazwyczaj jest jeden trening, ale to też nie jest jakiś katorżniczy trening, tylko raczej taki trening albo szybkościowy, albo jakiś motoryczny, albo właśnie, tak jak wspominałeś, w plenerze, różnego typu crossfit, no i niedziela jest dniem wolnym.
Jasne, a jak w takim razie, powiedz, trenujesz się z czołówką polskiej MMA, bo rozumiem, że trenujesz w Warszawskim Centrum Atletyki.
Tak, Warszawskie Centrum Atletyki, aktualnie uważam, że to jest, nie tylko ja, chyba wszyscy uważamy, najmocniejsza paka w Polsce.
No dokładnie, bo trenujesz tam, nie wiem, z Bartkiem Fabińskim, z Jankiem Błachowiczem, z Damianem Janikowskim, no i tak jak powiedziałeś, tam warunki wymarzone, tak? Więc.
Nie, no mamy tak naprawdę wszystko, czego nam potrzeba, przede wszystkim jest dobry trener Robert Jocz, dobra ekipa do treningu, więc tak naprawdę gdziekolwiek byśmy nie trenowali, to już 90% jest spełnione. I teraz, bo to też tak zabrzmiało, że mamy najlepszą pakę w całej Polsce. To jest tak, że ten świat się troszeczkę przesuwa, jeżeli chodzi o tą najlepszą pakę. Były czasy, że Nastula Club był najlepszą paką. Wszyscy zjeżdżali się do Nastuli w Warszawie. Ale potem odeszły czasy świetności na stuli i poszliśmy do Poznania. Tam taka mega paka się zrobiła, wszyscy teraz jeżdżą do Poznania na sparingi. Potem do Szczecina, potem gdzieś tam do Katowic. No i teraz nagle znowu wraca do Warszawy. Tak więc to nie jest tak, że to miejsce jest stałe. Wszystko zależy też od jacy zawodnicy są. Akurat teraz mamy tak, że znowu się wszyscy zjednoczyliśmy w jednym miejscu. Jeszcze 2 lata temu wszyscy byliśmy po całej Warszawie rozproszeni. No i więc trzeba gdzieś o to wszystko dbać na tyle, że teraz przez, myślę, jakiś tam okres, nie wiem, 3-4 lat WCA będzie najmocniejszą paką, no ale to też się za chwilę w jakimś tam momencie pewnie zmieni, bo niektórzy zawodnicy skończą karierę, niektórzy odejdą, jeden się przeprowadzi stąd gdzieś tam, bo będzie mu wygodniej, no i ta paka się rozpada, idziemy w drugie miejsce. Więc tak, więc tutaj to jest bardzo rzecz ruchoma, więc trzeba o tym pamiętać, że...
Tak. Ale pod przygotowania też na pewno super sprawa, bo jesteś w stanie, no, przygotować się z taką czołówką, wchodzisz zupełnie z innego poziomu, myślę. A powiedz, czy odpuszczacie sobie w ogóle na treningach, czy raczej jest tak, że się napierdalacie cały czas?
To, że chcemy sobie zawsze udowodnić, który jest lepszy, to na pewno. Czy zachowujemy przy tym zdrowy rozsądek? Też na pewno. Czyli w momencie, kiedy ktoś kogoś gasi hajem na głowę, no to nie leci, nie dobije go w parterze. Ale jeżeli po prawym, mocnym, prostym widzimy, że ktoś gdzieś tam może nie tyle co się zachwiał, bo wtedy byśmy też odpuścili, ale jest tak, że wchodzi mocny cios, to nie wahasz się pociągnąć mawachy na głowę. Nie, to jest normalne. Słuchaj, my to robimy świadomie. Każdy z nas jest ubezpieczony i każdy z nas wchodzi do oktagonu albo na matę po to, żeby być lepszym i po to, że oczekuje od drugiej osoby, że dzięki wspólnej pracy będziemy lepsi, zarówno ja, jak i on. Tak więc dajemy z siebie 100%, ale z zachowaniem, tak jak powiedziałem, zdrowego rozsądku. Nie robimy sobie krzywdy. Jeżeli boli cię noga, prośba, nie kop w nogę, bo mam okopaną, no to nie kopiemy w nogę. Więc takie...
Czyli unikamy kontuzji, ale...
Nie, no jest zwykłe przyjacielskie podejście, koleżeńskie podejście do siebie nawzajem, ale bywają momenty takie, że na przykład gdzieś tam z kimś się łapie w klinczu, bez nazwisk, no i ten ktoś nagle patrzy, nigdy go nie mogłem przewrócić, a nagle teraz przewróciłem, nie? No to od razu jestem, mówię, przestań, nie dawaj mi, ja mam walkę za chwilę, nie? nie wygłupiaj się, jak ty postawisz opór, taki, którego on nie postawi, no to będzie potem mi tylko łatwo, bo ja jego skontroluję i wywrócę. Tak?
A chciałbyś się wystartować z osobami, z którymi przebywasz tyle czasu, bo zastanawiam się, czy to nie byłby dla ciebie problem, żeby, nie wiem, no, spuścić łomot swojemu koledze na jakiejś gali, bo jak do tego podchodzisz, no bo jeszcze nie tak dawno miałeś walczyć, tak jak rozmawialiśmy ze swoim partnerem treningowym Damianem Janikowskim. Spędzacie ze sobą dużo czasu, tak? Powiedziałeś w jednym wywiadzie, że przytulasz się więcej z Damianem niż ze swoją żoną, więc to i potem gdzieś tam trenujecie razem i zastanawiam się, czy nie miałbyś problemu, żeby potem wyjść z nim do walki.
Znaczy miałbym bardzo duży problem, przede wszystkim cieszę się z jednej rzeczy, że aktualnie jest to niemożliwe. Trenując w jednym klubie, no nie wystąpię na przykład naprzeciwko Damianowi, no bo jesteśmy z jednego teamu, no i nikt by nas nie wystawił na taką próbę. Z drugiej strony, pamiętajmy o tym, że jest to nasza praca. Jeżeli pójdę do firmy, no i nagle nie będąc szefem, tylko zwykłym pracownikiem, dostaniemy takie samo zlecenie ja i mój kumpel, no to chcemy wykonać go jak najlepiej. I tak samo jest tutaj. Wychodzimy naprzeciwko drugiemu zawodnikowi, no i musimy udowodnić, który jest lepszy. Tak więc no, nie zapominajmy o tym aspekcie, że jest to nasza robota i musimy w tej pracy tak działać, żeby było jak najlepiej. Więc jeżeli kiedykolwiek by się zdarzyła taka sytuacja, że no nie wiem, gdzieś z kimś się kolegujesz, no i musisz z nim się zmierzyć, no to jest kwestia poukładania tego w głowie. Na pewno nie jest to proste. Na pewno jest bardzo ciężki temat. Mieliśmy w polskim MMA takie zestawienia jak Borys Mańkowski z Moxem, gdzie to byli kumple, dużo razem trenowali, kampy, nie kampy, a bili się na KSW. No więc myślę, że takich sytuacji jest więcej też gdzieś tam, o których się tak głośno nie mówi, że są kumple i się biją. Tak więc kwestia poukładania tego w głowie, no i gdyby przyszła taka, nie wiem, oferta, za takie pieniądze zarówno ja, jak i mój kolega byśmy byli zadowoleni, no to trzeba sobie zbić piątkę przed i po, no i udowodnić, że to jest lepsze, ale nie w momencie, kiedy trenujemy w jednym klubie.
No właśnie, zastanawiam się też, jak to wygląda przed samą walką i na przykład teraz obecnie, jaki ty masz stosunek do swojego rywala, bo często na konferencjach mamy do czynienia z pewnego rodzaju taką rywalizacją na polu mentalnym, bo wiadomo, pojawiają się jakieś docinki, czasem jakieś wyzwiska, chęć udowodnienia czegoś, czasem jest to pewnego rodzaju show, można powiedzieć, gdzie, no nie ukrywajmy, jest to troszeczkę marketingowo może być podsycane, więc zastanawiam się, jak to jest teraz w waszym wykonaniu. Mówię teraz o twoim przeciwniku, czyli Albert Durajew.
Jeżeli chodzi o Alberta, to nigdy nic złego mi nie zrobił, życzę mu jak najlepiej, życzę mu dużo zdrowia i pomyślności w życiu na teraz. Wiadomo, że kiedy wyjdziemy razem do oktagonu, to będę chciał go znokautować jak najszybciej i dalej będę mu życzył wszystkiego dobrego w życiu. Nie mam odczucia lubię, nie lubię go, raczej gdybym miał powiedzieć o sobie, to jestem taką osobą, która daje bardzo duży kredyt zaufania i potem można go ewentualnie stracić, ciężko go odbudować, jeżeli chodzi o mnie, ale jeżeli ktoś to wykorzysta, no to zazwyczaj stajemy się przyjaciółmi na długie lata. I tak samo jest w przypadku Alberta, że nie mam żadnych negatywnych emocji w stosunku do niego, jest po prostu to, można to różnie nazywać, kolejny szczebel, który muszę wejść, kolejny zawodnik, którego muszę przeskoczyć, albo po prostu kolejny oponent, z którym muszę się zmierzyć i muszę udowodnić, że zasługuje na pas. I tak naprawdę tyle. I co fajne, ja ze wszystkimi zawodnikami, z którymi do tej pory zmierzyłem się, oprócz Jaya Silmy, bo jego nie trawię i to bardzo.
A miałeś jakieś przytyczki przed
walką? Znaczy, on po prostu jest człowiekiem, który źle się zachowuje i zarówno w stosunku do mnie, jak i do Michała Materli, z którym się przyjaźnię, a ja raczej jestem człowiekiem, jak ktoś gdzieś tam celuje w mi bliskie osoby, no to jest tak, jakby mi przykładał pistolet do skroni, więc chciałbym go zagryźć po prostu od razu, no i taki mam stosunek do takich ludzi i takimi zasadami kieruję się w życiu. Ale wracając do tego, większość nawet tych chłopaków, z którymi się biłem teraz w ACB, to po gali idziemy, siadamy razem przy stoliku. Ja nie piję alkoholu, ale jakieś tam piwo zawsze psują koronę. Ja stawiam, bo na razie ja stawiam, bo wygrałem. Więc taka jest zasada, że ten co wygrywa, no to zaprasza tego swojego oponenta na piwo. No i tak staram się to działać. Pomimo, nie wiem, jakichś tam złych zachowań, czasami na ważeniu, wzroków, to większość zawodników i tak potem, wiesz, to jest po prostu show. Trzeba zrobić show, nakręcić spiralę sprzedaży biletów, a na końcu i tak się kończy tak tym samym, że się nagle, nie wiem, ściskają i przytulają. Mnie to bardzo bawi. Po co robić, skakać sobie do gardeł, robić jakieś dziwne sceny na ważeniu albo przed ważeniem, trash talki, obrażać się, a nagle po walce dajesz drugiej osobie z tej samej butelki pić wodę. No kurczę, no
Ale to jak powiedziałeś, tak jak powiedziałeś, show. No,
no właśnie, to jest trochę naprzeciw, to jest jakby coś się kłóci ze mną. Ja jestem raczej człowiekiem takim, jak ciebie nie lubię, to z tobą nie gadam i centralnie odchodzę od ciebie, nie chcę mieć żadnego kontaktu. Jak się lubimy, to się lubimy. To się lubimy i przed walką, i po walce, i może nie w trakcie walki, bo wiadomo, że tam chodzi pewien aspekt udowodnienia sobie po prostu wyższości i tam są emocje dochodzą, ale jakby walka to walka, a życie przed walką i po walce to życie.
Nawiążę w takim razie jeszcze do samej walki, bo gdzieś tam twoja pewność, jeśli chodzi o wygraną walkę i zdobycie tego mistrzostwa w kategorii ACB, szczerze mówiąc, nie spotkałem się jeszcze z taką pewnością siebie, że gdzieś tam mówisz, że przywieziesz ten pas, ale też zastanawiam się o tej drugiej strony, czyli czy nie boisz się takiej krytyki po przegranej walce?
Ale ja nigdy nie powiedziałem, że ja... Znaczy, może okej, okay, może powiedziałem, znaczy... że ja przywiozę ten pas, zgadza się, bo to jest trochę tak, jakbyś chciał zrealizować swój cel, ale byś nie wierzył, że ci się go uda zrealizować. Ja wierzę w to, że ja jestem na tyle dobrze przygotowany.
To nie jest taka pycha, tylko bardziej taka świadoma pewność siebie, że jesteś dobrze przygotowany.
No i następna rzecz jest taka, że jestem świadomy tego, że dam z siebie 200%, żebym ten pas przywiózł do Polski. I ja w to wierzę i widzę potencjał w swoim organizmie, że ja jestem w stanie to zrobić. Bo gdybym tutaj z tobą na tej rozmowie powiedział, no wiesz, postaram się, no chciałbym, ale ja nie wiem, czy mi się uda, no wiesz, no nie wiem. No, zaufałbyś mi? Wiedziałbyś, no, on wyjdzie i pobije tego drugiego. No nie, no to lamus, no gdzie, z czym do ludzi? To też nie jest tak, że ja gram. Ja po prostu naprawdę czuję, że ja jestem w stanie to zrobić. Ja nie bagatelizuję swojego rywala i nie bagatelizuję całej rangi wydarzenia. To będzie najcięższa walka w moim życiu. Durajew to jest mega silny człowiek, mega silny zawodnik, bardzo dobrze będzie przygotowany, tak więc ja wiem, że to nie jest tak, że ja pójdę i powiem oddaj mi pas, on zdejmie go z bioder i mi go odda. Ja będę musiał go po prostu mu wyszarpnąć. No i wiemy o tym, że ta walka będzie tak ciężką walką dla mnie.
Jasne, ale też zastanawiam się po taką ogólną kwestią w ogóle, jak radzisz sobie z taką krytyką po przegranych walkach, bo no taki przyrost jadu i takiej roszczeniowej postawy można było zobaczyć zresztą po ostatnim mundialu i to często dotyczy sportowców właśnie na wysokim poziomie. Ja sam gdzieś tam oglądając kilka twoich wywiadów przed rozmową, zawsze, no nie ma wywiadu, gdzie nie spotkasz się gdzieś tam z falą jakiejś krytyki, ktoś cię obrazi i tak dalej. Czy to w ogóle gdzieś tam na ciebie ma to jakiś wpływ w ogóle?
Słuchaj, ja jestem idealnym przykładem od nienawiści do miłości, bo ja byłem znienawidzony i na maksa hejtowany przez polskich fanów MMA, po czym nagle teraz jak poczytasz komentarze, nie, no ten strus to kurwa zajebisty, on jest super, on to ojej. Ostatnio widziałem taki jakiś tam ranking, nie ranking, tylko taką ankietę, który z polskich zawodników niezakontraktowanych przez UFC powinien być zakontraktowany. No oczywiście jest tak, że Strus ma tam, nie wiem, 97%, a reszta po jakieś ułamki, promile w ogóle tam tych procent. No, ja się w ogóle totalnie, wracając do tym, nie przejmuję. To jest normalne. Polska to jest kraj krytyki. Tu jest każdy najlepszym trenerem. Jeżeli chodzi o piłkę nożną. Każdy jest najlepszym ekspertem. Każdą dziedzinę. Każdy jest najlepszy w tym, co robi. Tak więc niech każdy sobie będzie w tym najlepszy, a ja robię to, co chcę robić, bo ja to robię dla siebie, dla nikogo innego.
Super. I bardzo fajnie powiedziane. Piotrze, i chciałbym teraz przejść do takich konkretów, jeśli chodzi o twoje aspekty treningowe, ale nie związane z treningami, ale od takiego twojego zaplecza. Jak i które aspekty pomagają ci być lepszym sportowcem? Mówię tutaj o twojej diecie. Kto o nią dba i zastanawiam się, na jakich aspektach w swojej diecie się skupiasz.
Od wielu lat współpracuję z Jakubem Mauriczem, tak więc to jest osoba odpowiedzialna w 100%, jeżeli chodzi o moją dietę, układanie, bo jeżeli chodzi o wykonanie tej diety, no to jest firma cateringowa Kredens Smaku, którzy robią to, co Mauricz napisze, to catering Kredens Smaku tak to przygotuje.
A czy nie masz po prostu cateringu, który gdzieś tam cię sponsoruje i daje ci 3,5-4 tysiące kalorii, czyli masz spersonalizowany catering, który układa Kuba Mauricz.
Dokładnie tak. Aha. Do tego idzie cała suplementacja, wszystkie pigułki, jakieś aszwagandy, nie aszwagandy, okay. Witamina C.
A mógłbyś kilka konkretów wymienić, jeśli chodzi na początek o samą dietę, na czym się
skupiacie? Znaczy tak, bo to też jest tak, że to składasz od twojego organizmu. Mój organizm jest taki, że nawet jeżeli wejdziesz w fazę ketozy, czyli całkowitego wyeliminowania, nazwijmy, węglowodanów ze swojej diety i zaczynasz jakby przechodzić w proces pozyskiwania energii z tłuszczu, to mój organizm, bo wtedy jemy jakby tylko mięso, nie jemy węglowodanów, to mój organizm źle to znosi. Dlaczego? Bo nagle się okazuje, że ja buduję suchy mięsień. Czyli zamiast waga w dół, to ja masę mięśniową buduję jeszcze, co potem skutkuje, że musimy dużo się męczyć, żeby tą wagę zrobić na ten limit, który mam, czyli na w dzień ważenia, bo muszę przypalić mięśnie. Więc z Kubą już od jakiegoś czasu wpadliśmy na genialny pomysł, że my odwrócimy ten proces. My będziemy ładować bardzo dużo węgli, a mało jeść białka po to, żeby ten mięsień nie budował się, tylko żeby go utrzymywać w dobrej formie, dlatego tak naprawdę mam 3 dni w tygodniu, kiedy jem mięso, a tak to w ogóle nie jadam mięsa, tylko jem duże ilości węglowodanów. Głównie moja dieta opiera się o węglowodany po to, żebyśmy mieli z czego budować glikogen. No i tak to jest już od jakiegoś czasu u mnie z tą dietą, że większość posiłków jest wysokowęglowodanowych.
A jeśli chodzi o te suplementy, o których wspomniałeś, czyli ashwagandha i tejny, Kuba Maurice zresztą też były gościem tego podcastu, siedział dokładnie na tym samym fotelu kilka tygodni temu, ale zastanawiam się, jak to wygląda właśnie od strony sportowca. Jeśli mielibyśmy tutaj nadać jakąś specyfikację, to chodzi konkretnie o zawodnika MMA. Czy potrafiłbyś wymienić w ogóle suplementy, które ty
znam ja na pamięć. Nie wiem, nie wiem, na ile mogę jakby zdradzać tutaj to, co Kuba rozpisuje, bo pamiętajmy o tym, że Kuba też w pewien sposób żyje z tego, tak więc nie chciałbym bezpośrednio od razu się chwalić, ale mogę powiedzieć, że jest to naprawdę spora ilość suplementów i mam w domu poświęcone 2 półki, takie konkretne półki na to, żeby to wszystko trzymać. Mam jakby to szczęście, że współpracuję z firmą Gym Food, która zapewnia mi te suplementy wszystkie, tak więc nie muszę się martwić i nie muszę jakby się przejmować tym, że coś mi się kończy, coś muszę...
Okej, rozumiem, że nie możesz do końca zdradzić, to jest też, że myślę, że gdzieś tam...
Nie ma jakiejś wielkiej tajemnicy, wiadomo,
ale ashwagandę zdradziłeś już, więc możesz powiedzieć dalej sobie.
No to tak samo bym powiedział, że witaminę C biorę kortyzol, biorę ariunę, biorę witaminę B, B kompleks. Naprawdę to nawet mogę ci pokazać rozpiskę tego wszystkiego, to jest naprawdę, to jest taka ilość, że to na przykład to, co jest męczące... Takie kwestie męczące każdego dnia, taka codzienność, co mnie strasznie irytuje w byciu sportowcem, to, że to jest trochę taki dzień świstaka. Ja codziennie rano wstaję. Pierwsze to jest kolostrum przed śniadaniem. Dobra, jem śniadanie. Biorę garść pigułek, probiotyków, jakichś tam różnych suplementów. Idę na trening, przed treningiem tam pół godziny weź tabletki przed treningiem. Po treningu weź tabletki po treningu. Obiad weź tabletki do obiadu. Chciałbym mieć taki system, że miałbym wszystko w takich woreczkach, jakieś animal paki były, że wiesz, bierzesz jeden worek, masz kompleks każdego dnia, ale no nie, ja muszę z tych tysiące...
Albo taką tabliczkę na tabletki, gdzie masz też, no gdzieś tam u ciebie to mu się przeszedł.
Tylko wiesz co, to się nie mieści, ja to próbowałem, to nie jest tak, to jest, słuchajcie,
mam ten sam problem.
Tak na szybko bym, jakbym chciał policzyć, to na śniadanie biorę około 12 pigułek.
Wow.
A to jest najsłabszy.
Na samo śniadanie, rozumiem. I
do śniadania, do śniadania. No jeżeli chodzi przed treningiem, to myślę, że tam gdzieś, bo wiadomo, to nie jest 12 produktów, to jest 12 tabletek. W sensie, bo niektóre produkty biorę po 3 tabletki. Jeżeli chodzi o przed treningiem, no to myślę, że gdzieś tam około 20 ta ilość jest, więc to są naprawdę potężne garście.
Jasne. A jeśli chodzi gdzieś tam o takich dalszych metodach regeneracji w formie takiej suplementacji, nie wiem, czy możemy gdzieś tam w jakimś sensie o tym mówić, ale wlewy witaminowe są gdzieś takie fajne uzupełnienie.
Ja korzystam z wlewów witaminowych, korzystam co prawda z usług VitaShot. To jest najlepsza forma zapewnienia sobie uzupełnienia mikroelementów, witamin, i wszystkich rzeczy, które nie jesteśmy w stanie dostarczyć drogą jelitową do naszego organizmu. No, bezpośrednio poziom wchłanialności takich suplementacji jest też zaskakujący i cały czas widzimy, co się dzieje, jak ogromną popularnością się to zaczyna cieszyć w Polsce. Tak więc ja jak najbardziej jestem zwolennikiem kroplówek, ale ucząc się na swoim organizmie i też ja jestem dosyć osobą ciekawską, tak więc dużo czytam, czerpię od innych ludzi też wiedzę. No i na przykład z takim ciekawostką jest, że ludzki organizm przyzwyczajony jest do radzenia sobie z niedoborami. Jeżeli nie pijesz, nie jesz, to jesteś w stanie ileś dni przeżyć. Najgorsze, co możemy zrobić z naszym organizmem, to jest go przewitaminizować, czyli witamin za dużo dostarczyć do naszego organizmu. I wtedy organizm wariuje, bo on nie wie, jak się pozbyć witamin, na przykład nadmiaru witaminy B, D, K. On nie wie, co ma z tym zrobić, więc wtedy zaczynają się duże problemy i różnego typu rozstroje, jeżeli chodzi o nasze układy. Więc o to trzeba bardzo dbać. Nie jest dobre to, co robi dużo gabinetów tych witaminoterapii, że idziesz, dobra, ja poproszę to, albo co pan mi zaleca. To powinno być skonsultowane, powinno zrobić najpierw badania krwi, zobaczyć, co masz, czego nie masz, jakie masz niedobory, i to uzupełniać wtedy, a nie na zasadzie chyba trafił, dobra, dobrze się czułem, to się będę dobrze czuł. Bo jeżeli dasz komuś witaminę C, do tego dołożysz mu magnez, a do tego dołożysz mu sol kosteryl, to każdy się potem będzie dobrze czuł.
Tak, i tutaj też nie wiedziałem do końca, czy mogę się o ciebie zapytać, bo jesteś zawodnikiem na poziomie zawodniczym, wyższym, więc jakby też nie wiem, czy w tej federacji, czy w ogóle w KSW są badania antydopingowe?
W mojej federacji są badania
antydopingowe. W twojej federacji są, bo jeśli chodzi o sol kosteryl podawane do żynie, no to gdzieś tam to jest forma taka zakazana przez WADA.
Znaczy, ogólnie jest
dlatego
przez
też nie
WADA...
wiedziałem, czy mogę się ciebie zapytać.
Tak, przez WADA jest ogólnie zakazane tematu. Wszystko, co podajesz do żylni.
Dokładnie.
Jest zakazana iniekcja jakakolwiek. Wiadomo, że jakoś to tam zawodnicy obchodzą, bo generalnie no, nie jesteś w stanie, nikt nie jest ci w stanie udowodnić, czy ty brałeś sol kosteryl, czy nie, bo jest to substancja, nie jest na listach antydopingowych i nie jest to żaden doping, jest to po prostu wspomaganie układu regeneracji naszego ciała, więc muszą cię złapać na gorącym uczynku, że sobie coś wkułeś w żyłę. Jeżeli chodzi oczywiście o inne produkty i inne suplementacje, no to tutaj trzeba być bardzo ostrożnym, no bo tak jak w przypadku ACB czy UFC, no to mamy testy antydopingowe, no i musi być na czysto, bo inaczej będzie dyskwalifikowany.
Czyli rozumiem, że muszą cię złapać za rękę. Zrobienie zdjęcia, jak jesteś na plewach, też nie wchodzi w grę i wrzucenie
znaczy
tego
nie,
na social media.
Ja wrzucam, bo to nie jest w ACB zakazane. Nie są zakazane wlewy okay. dożylne. Zakazane są sterydy, powiedzmy sobie okay. wprost. To, że ja przyjmuję witaminę C dożylnie, no to na szczęście okay. ACB ma od tego podejście takie. Znaczy, tu akurat wyznacznikiem jest UFC, które bardzo kluczowo się trzyma zasad WADA, że tutaj żadna iniekcja dożylna nie może być wykonywana, bo każda iniekcja jest traktowana jako doping. W ACB jest to trochę bardziej...
Bardziej liberalnie, ale też tak. nie ukrywam, to jest takie myślę bardziej świadome podejście, bo na liście WADA jest coraz więcej środków naturalnych, ale które są niestety zakazane, dlatego że no, przyspieszają w jakikolwiek no ja... sposób regenerację, czy podwyższają wyniki, tak?
Tego nie rozumiem. Uważam, że pewna ilość suplementacji dożylnej powinna być dozwolona, bo na przykład jeżeli ktoś robi 8 kilo ostatniego dnia, no to jest niezdrowe, a w przypadku, kiedy podamy kroplówki, dwie, nawet litr płynów, no to niwelujemy trochę utratę tego zdrowia, którą straciliśmy podczas robienia tej wagi, więc to jest dobre. No zresztą jak trafiasz do szpitala i jesteś odwodniony, to pierwsze co ci robią ci kroplówkę, a nie podają ci wody do picia. No nie oszukujmy się.
No to prawda. A powiedz jeszcze, Piotr, odbiegając trochę od MMA i twoich przygotowań, bo tak jak rozmawialiśmy o tej harmonii całej, no nie jesteś typowym zawodowcem, typowym zawodnikiem MMA, który no poświęca cały dzień na przygotowania, mimo że walczysz obecnie na najwyższym poziomie. Tak jak sam przyznałeś, działasz też w IT i masz własną firmę informatyczną. I powiedz, jak godzisz przygotowania do walki o mistrzostwo właśnie z firmą informatyczną? Bo rozumiesz, że jeśli trenujesz dwa razy dziennie, to jest gdzieś tam troszeczkę takie pół etatu, można powiedzieć, że gdzieś tam dojazd, jedzenie, to zajmuje ci powiedzmy no gdzieś tam, nie wiem, 5-6 godzin w ciągu dnia. Czyli jak łączysz te dwie rzeczy?
Nie jest łatwo, trzeba pracować w dwóch firmach na cały etat niestety, bo w jedną i w drugą musisz się mocno zaangażować. Mam szczęście, że mam brata, który też jest w tej branży działa, wspiera mnie bardzo mocno. Też jakby, powiedzmy sobie wprost, to nie jest firma, która tam pisze kontrakty dla państwa, tak więc to jest firma, która ona się prężnie rozwija, mamy fajne zlecenia, działamy z dużymi partnerami, z dużymi firmami, które mamy zlecenia, ale to nie są giganty, nie piszemy programu dla teraz tych przeglądów samochodów, który się wali cały czas, tak więc to nie nasza wina. Co się dzieje teraz w Polsce i z tymi wszystkimi aplikacjami, myślę, że to jest trochę tak pół żartem, pół serio opowiedziane, ale to jest tak, że no nie jest łatwo to pogodzić, ale jakoś trzeba dać sobie z tym radę, no i gdybym miał powiedzieć, jaki jest na to recepta, no to trzeba, po prostu trzeba. I no tyle. Tak, nie ma dużo, wyjścia.
Dużo wyrzeczeń się tego kosztuje, ale właśnie tak jak rozmawialiśmy, że przy końcu kariery szczególnie posiadanie własnej firmy, no to jest bardzo fajne zabezpieczenie. A rozmawialiśmy też właśnie o tych zarobkach MMA, gdzieś tam one ci pozwalają żyć na takim poziomie, gdzie możesz się przygotować do walki. To jest rzecz w porządku, a jeśli mielibyśmy porównać te zarobki w MMA do IT, to jakbyś to porównał?
To zależy, jak się angażujesz, w jakim momencie jesteś kariery sportowej.
A masz kilka firm, czy to jest jedna firma informatyczna?
Znaczy ja mam kilka firm informatycznych, mam jedną, ale mam jeszcze inne firmy, okay. które gdzieś tam obok działają. Porównać jakby informatykę do sportu byłoby ciężko, bo to wszystko zależy, jak mocno się angażujesz w jedną kwestię i w drugą kwestię. Jeżeli tak jakbyśmy porównali na ten czas, czyli sport, w którym kariera, gdzie jestem, zarabiam konkretne pieniądze i informatyka, gdzie też już firma jest rozwinięta na pewnym poziomie, to te zarobki, jeżeli oczywiście przekładam całe zaangażowanie w informatykę, no to są dwukrotne co do sportu. Ale jeżeli poświęcam pół etatu tutaj i pół etatu tutaj, to kasę zarabiam taką samą, jakbym pracował w jednej firmie. A mam ogromne szczęście, bo robię jedno i drugie. Robię jedną rzecz i drugą, którą bardzo lubię, a do tego wszystkiego mam jeszcze odskocznię od jednej firmy do drugiej firmy. Czyli zmęczę się informatyką, to odbijam do sportu. Zmęczę się trochę sportem, to odbijam do informatyki. I to jest kolejny aspekt, który gdzieś pomaga mi sobie to życie układać na tyle, że się nie nudzę po prostu i się nie wypalam. Bo tak jak na przykład ze sportem było tak, że prowadziłem bardzo dużo zajęć grup indywidualnych, no i już byłem bardzo zmęczony, to teraz są wakacje. Ja powiedziałem, że przez wakacje idzie walka ważna, odpuśćmy w ogóle wszystkie zajęcia sportowe, tylko zostawmy mi treningi. No i ten czas, który gdzieś tam bym poświęcił na prowadzenie zajęć grupowych czy indywidualnych, to sobie właśnie angażuję się w firmę, aczkolwiek też w jakimś tam innym wymiarze czasu, bo też staram się więcej wypoczywać ze względu na ciężkie treningi, ale to zapewnia tą harmonię i zapewnia to, że zarówno firma, jak i sport nie są zaniedbane, a kasa jest bardzo zbliżona do tego.
Rzeczywiście jest bardzo fajne i jeszcze Piotrze, tak zbliżając się ku końcowi, powiedziałeś, jakie masz plany po zdobyciu pasa, ale tak się zastanawiam, co się stanie, jeśli zdobędziesz ten pas i czy jest w ogóle szansa, że zawalczysz w UFC, bo to chyba jest spełnienie każdego fightera, tak jak myślę kolejny krok, tak jak każdy piłkarz chciałby kiedyś zagrać w Realu Madryt, czy to nie jest tak właśnie, że...
No ja w Realu bym nigdy nie chciał zagrać, bo jestem anti-Real.
Aha, no to Barcelona. Jak nie jesteś o tym. To jakbyś chciał zagrać w Barcelonie, czy to nie jest tak właśnie, że do UFC gdzieś tam ci w twojej głowie przemyka, że takie spełnienie już całkowite.
Wiesz co, ja myślę, że to już się trochę zatarło gdzieś, że to kiedyś tak było, że każdy chce zawalczyć w UFC, bo to jest najlepsza organizacja na świecie. To ACB jakoś tam, nie mówię, że pod wszystkimi, ale pod niektórymi aspektami już naprawdę nie odbiega od UFC. Ciężko mi powiedzieć, czy bym chciał, co by się stało, gdy zdobędę pas, bo to jest trochę takie gdybanie. Ja bardzo nie lubię gdybać, ja wolę działać. Tak więc na razie skupiam się na tym, że pas zdobędę, a potem pomyślę, bo wiadomo, jeżeli wyłożą mi $1,000,000 na stół i powiedzą, bij się dla nas, no to wiadomo,
no to rzeczywiście
to się schylę.
Bardzo jeszcze się może dużo zmienić, ale właśnie też zastanawiam się potem, czy jest taki moment, w którym chciałbyś powiedzieć po raz drugi stop w MMA, bo gdzieś tam już to raz zrobiłeś, powiedziałeś z drugiej strony, że chciałbyś potem obronić ten pas i stoczyć jeszcze z 4 walki, no ale z drugiej strony też, wiesz, sport trochę niszczy, nie tylko fizycznie, ale i pod takim kątem psychicznym, bo wiadomo, urazy głowy, no, inne takie kwestie i sam, co ciekawe, no, powiedziałeś, że nie chcesz tego robić do końca życia i realizujesz swoje cele teraz, ale czy jest taki moment, w którym masz na powiedzenie sobie stop, jeśli chodzi o gdzieś tam karierę?
Wiesz, to się łatwo teraz mówi, kiedy sobie o tym gdybamy i mówimy, no ja mam zamiar, 4 razy obronię pas i kończę karierę. Wiadomo, że jak jesteś na fali, zarabiasz kasę z tego wszystkiego, robisz to, co lubisz, sprawia ci to przyjemność, wkręcasz się w to coraz mocniej i potem będzie okazać się, że powiem, jak przegram, to skończę karierę, a jak przegram, to powiem nie, to tak niedobrze odejść w takim momencie i to będzie, ta granica będzie przeciągana. Tak więc na chwilę obecną zakładam pas, 4 walki obrony, dziękuję, zaczynam robić, jakby uprawiać sport dla przyjemności, czyli pójdę sobie 2-3 razy w tygodniu na grupę, będę się fajnie, świetnie czuł, pobiegam sobie rano, skoncentruję się na biznesach, bo też to mi sprawia ogromną przyjemność. Jak będzie, zobaczymy. To, co sobie obiecałem, to jak się urodzi mi Nicoli dziecko, to odwieszam rękawice na kołek, ze względu na to, że chciałbym być zdolny względem tego zdrowia, które powiedziałeś, po to, żeby ze swoim dzieckiem pójść pograć w piłkę, żeby pouczyć go matematyki, żeby móc z nim pogadać po angielsku, żeby pomóc swojej partnerce w wychowaniu dziecka, a nie na zasadzie będąc obciążeniem i jeszcze nie daj Boże, nie wiem, trwale skontuzjowanym zawodnikiem, nie mówimy tutaj o kontuzji ręki, tylko głowy, żeby to się odbijało, a wiadomo, że ciężko też nam powiedzieć teraz, jak ten sport wpłynie na nasze życie, bo można powiedzieć, że jesteśmy pierwszym pokoleniem tego sportu tak naprawdę, bo chciałem powiedzieć, że może nie jestem takim jak Michał Materla czy Tomek Drwal zawodnikami, którzy to robią od zawsze, od kiedy ja pamiętam, to oni już to robili. I tak naprawdę to oni nam pokażą, jak ten sport się przełoży na ich życie, a za chwilę po nich się okaże, jak się na moje to życie przełożyło. Tak więc pokolenia po nas będą wiedziały dopiero, czym grozi uprawianie MMA. Póki co nie miewam żadnych problemów neurologicznych, nie mam żadnych tików nerwowych, nie mam żadnych przesłanek ku temu. Chodzę na regularne badania EEG głowy, wszystkie serca badania, jest wszystko naprawdę książkowo i chciałbym skończyć karierę z tym stanem i żeby się to nie przekładało na moją potem starość, bo mam marzenia takie, że chciałbym ze swoją partnerką i wnuczkami odpalić Netflixa. I pobawić się.
No właśnie, a propos tego, co wspomniałeś, to no gdzieś tam bardzo fajnie, że mówisz o tym takim momencie stop, że jest to dziecko. Się zaśmiałem, bo tak jak powiedziałeś, no w jakimś wywiadzie wspomniałeś, że właśnie twoja wymarzona starość to właśnie oglądać Netflixa i palić marihuanę, ale tutaj Michael Phelps, powiem ci, że też wdrożył to postanowienia dość szybko i trochę przypłacił, wiadomo, sponsorami i tak dalej, więc...
Nie, no wiadomo, to słuchaj, mamy przykłady
nie,
takie,
że można to robić zawsze, no nie musisz kończyć karierę, żeby oglądać Netflixa i palić marihuanę, to ale, absolutnie.
Tak, tylko nie chciałbym, żeby to było jakoś, wiesz, też odebrane, że ja tylko o tym marzę, że będę jarał jointy i...
Nie, oczywiście sobie żartujemy.
Wiesz, to jest żart i to jest trochę tak... Tak, z przymrużeniem oka, aczkolwiek gdybym miał się gdzieś tam opowiedzieć za temat marihuany, no to ja jestem, uważam, że to nie jest nic złego, jak każda używka w życiu, czy to jest alkohol, czy jest to energetyk, bo Red Bull tak samo jest szkodliwy, czy inny energetyk, tak samo każda rzecz w nadmiarze jest szkodliwa. Jeżeli pewne rzeczy potrafisz robić z umiarem i z rozsądkiem podchodzisz do tematu i to nie jest tak, że wychodzisz na walkę ujarany, to ja nie mam nic do tego. Naprawdę wręcz nawet uważam, że w niektórych przypadkach, bo pokazuje nam to też świat, marihuana jest lekarstwem. Po to jest wprowadzona już do aptek lecznicza marihuana, bo jest to preparat, który może uśmierzyć ból, może ci pomóc w pewnych chorobach. Wielu dietetyków i wielu znawców też i sportowców wypowiada się na temat marihuany, że im to pomaga jakoś tam w treningu, rozluźnia, odstresowuje i tak dalej. Każdy ma na to swój sposób. Ja żadnych z rzeczy nie nadużywam, trzymam się pewnego rygoru, w ogóle nie piję alkoholu, nie lubię w ogóle alkoholu. Gdybym miał określić jakiś inny używek, też w ogóle nie stosuję. Tak więc każdy ma swoje zdanie i swoje podejście do tego tematu, co powinien w życiu robić i jak na jego życie to wpływa. Tak więc, tak jak mówię.
No i jest dodatkowo takim, myślę, że świetnym środkiem psychodelicznym, który otwiera umysł. W ogóle też będę chciał, myślę, że mam w planach zrobić też właśnie odcinek o takich no właśnie środkach psychodelicznych, które właśnie otwierają umysł i pomagają w rozwoju kariery nawet. I często sportowej, ale o tym właśnie już dużo więcej pisał Tim Ferriss, bo to jest bardzo ciekawy temat.
Bardzo ciekawy temat, bo tak jakbyś nawet zauważył, to już wiadomo, że podejrzewam, że oni brali większe i cięższe narkotyki, ale tak naprawdę wszystkie osoby, które teraz są dla nas nie wiem, wybitnymi postaciami, malarze, pisarze, oni wszyscy na haju byli i to non-stop. Tak jak więc zobacz, jak się głowa, to co powiedzieć, nie mówię tu o sporcie, ale o głowie, jak się głowa otwiera. I zresztą mam wielu jakby biznesowych partnerów, kolegów, którzy swoje ogromne, naprawdę ogromne pieniądze zarobili dzięki temu, że wymyślili po jakichś tam właśnie używkach marihuany ten biznes, nie? I wiesz, więc na pewno ja bym, gdybym miał się określić, czy marihuana otwiera głowę, czy przeszkadza w pracy, to bym chyba poszedł w tym kierunku, że ona pomaga.
Dokładnie, ja też, ale z drugiej strony, szczerze mówiąc, jestem w ciężkim szoku, jak no jeszcze gdzieś tam kilka lat temu grałem bardzo intensywnie, gdzieś tam zdobywałem Mistrzostwo Polski razem z moimi kolegami z Lechii Gdańsk, no to pamiętam, że gdzieś tam mnóstwo przypadków i teraz też widzę, będąc w Komisji Gier i Dyscypliny w Polskim Związku Rugby, że jest mnóstwo przypadków zawieszenia zawodników właśnie za wysoki poziom THC. Nie mam w ogóle pojęcia, skąd WADA się uparła na taki specyfik, który no w żaden sposób ci nie pomaga, rzeczywiście żadnych szybszych regeneracji przez to nie będziesz miała i nawet bym powiedział, że w drugą stronę może gdzieś tam ewentualnie obniżyć poziom twojej percepcji na pewny czas, no ale rzeczywiście po takim kątem sportowym tutaj też no warto uważać, ale nawet przez same kontrole.
Nie wiem, czy tam coś słyszałem, że mają to znieść, tak? Tak, to prawda.
No, znaczy ich ostatnio nie znieśli, ale wiem, że 3 lata temu zostały dość mocno podniesione ta granica tego THC w organizmie, więc rzeczywiście tych zawieszeń było coraz mniej, no ale to rzeczywiście a propos takich abstrakcji właśnie stosowanych przez WADA i właśnie wprowadzania specyfików, które nie pomagają ci, no ale niestety nie są dozwolone z pewnych tam przyczyn. Nie?
Ale oczywiście zgadzam się, że to wszystko musi być robione dozą rozsądku, a do tego na pewno, jeżeli jest coś uważane za substancję odurzającą, no to jest to negatywnie widziane na pewno przez partnerów, sponsorów. W sporcie uważam, że tego raczej nie powinno się stosować. Tego
no i Michael Phelps był chyba się największym przykładem.
No tak z tymi gwiazdami, to wiesz, był też Diaz, który odpalił gibona na UFC i podejrzewam, że karę, którą dostał, to firma wykonująca bledki, która jest jego sponsorem, zapłaciła mu pewnie z 10 razy tyle, tak więc idąc tym tropem, no czy tak. Się opłaca, czy się nie opłaca, mamy naprawdę dwa...
No tak, on otwarcie mówił akurat o tym, prawda? Więc to...
No tak.
Nawet sam wrzucał filmy zresztą, jak...
No zresztą z wielu zawodników z UFC wrzuca filmy, jak pali marihuanę. Ale tak jak mówię...
Średnio ich widać na filmach.
Dokładnie.
Piotrze, i tym pozytywnym akcentem bardzo dziękuję Ci za rozmowę. No i mam nadzieję, że już niebawem gdzieś tam spełnisz ten cel. Przywiedziesz ten pas do Polski. Na pewno będę oglądał walkę za miesiąc 8 września, prawda?
Zgadza
Więc
się.
Też wszystkich serdecznie zapraszamy. No i powodzenia. Wielkie dzięki.
Ja bardzo dziękuję za poświęcony czas, za rozmowę i dziękuję wszystkim osobom, które dołożyły nawet tą malutką cegiełkę do tego, żebyśmy się znaleźli w tym miejscu, w którym właśnie jesteśmy. I tak jak powiedziałem, pomimo, że to nie jest pycha, to jestem przekonany, że 9 września wracam do Polski z pasem. Tak więc oglądajcie i trzymajcie na mnie kciuki. Dziękuję bardzo.
Dzięki wielkie.